Drodzy bracia i siostry, co byśmy powiedzieli o człowieku, który dostąpił wyleczenia z jakiejś ciężkiej choroby i widzi wokół siebie ludzi chorych na podobną chorobę, ale nie chce im podać tego lekarstwa, powiedzieć, gdzie je mogą znaleźć, bo ich po prostu nie lubi. Cieszy się, że sam został uleczony, ale uważa, że ci ludzie nie są tego godni, lepiej tego lekarstwa im nie podać, nie wskazać im na nie. Prawda, że byłoby to samolubstwo. I był taki prorok, który był bardzo podobny do tego przykładu, prorok Jonasz, bardzo trudny charakter proroka, ale on jest tylko takim przykładem, jaka postawa była w narodzie żydowskim, nie w całym, ale w pewnej części narodu żydowskiego, jaka może być też i w nas czasami jako chrześcijan. Przeczytajmy powolutku Księgę Jonasza i rozważmy wspólnie, czego możemy się z niej nauczyć. Na początku czytamy: Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Strona 986. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Tak się zaczyna ta księga. Kiedy Jonasz prorokował? Musimy sobie trochę powiedzieć, jaki był czas jego prorokowania. Jonasz prorokował podczas pokojowego i pomyślnego czasu panowania króla Jeroboama II w Królestwie Izraelskim na północy, dziesięcioplemiennym. Opisuje to druga Księga Królewska, 14 rozdział od 23 do 28. Druga Księga Królewska, 14 rozdział od 23 do 28. Wtedy wystąpił Jonasz właśnie. Przeczytajmy druga Królewska, 14 rozdział od 23 wersetu. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, który wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego, nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ Pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Pozostałe zaś sprawy Jeroboama i wszystko, czego dokonał, i jego potęga, z jaką prowadził wojny, i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamat, które należały do Judy, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. To był tak zwany Jeroboam II, który nie był tak zły jak król Achab i jego następcy, którzy czcili nie tylko dwa cielce w Betel i Dan, ale także czcili Baala i Asztartę, bogów sydońskich. I on był takim wybawcą dla Izraela, bo przywrócił Izraelowi stare granice, wybawił go od ucisku. I to było spełnieniem proroctwa Jonasza, właśnie tego samego proroka, którego proroctwo rozważamy. Także Pan Bóg zlitował się nad nimi, dał im pokój, dał im pomyślność. I w tym czasie Asyria nie była zagrożeniem dla Izraela. W tym czasie Asyria borykała się z własnymi wewnętrznymi kłopotami. I Jonasz właśnie w tym czasie, kiedy Asyria nie była zagrożeniem dla północnego królestwa izraelskiego, został posłany do Niniwy. Wiedział już o tym, że Asyria to okrutne mocarstwo, brutalne, kierujące się przemocą. Było to czyste pogaństwo, bałwochwalstwo, okrucieństwo, zepsucie. I Jonasz, jak widzimy, zamiast wyruszyć do tej Niniwy, zapłacił za okręt, który miał płynąć do Tarszysz, w zupełnie przeciwnym kierunku. Kiedy datowana jest księga Jonasza, na jaki czas? 782 do 753 roku przed naszą erą. W takim czasie panował Jeroboam II. Jonasz miał ogłosić sąd przeciwko Niniwie i on z portu Joppy, dzisiaj Jaffy, uciekł do Tarszyszu który prawdopodobnie znajdował się na zachodnich brzegach Morza Śródziemnego. Zobaczmy, co się właśnie tutaj dzieje. Jonasz ucieka sprzed oblicza Pana, nie chce wypełnić woli Bożej, tak jakby naiwnie myśli, że mógłby gdzieś poza kontrolą Boga być na innym terenie. Miał mówić przecież głośno przeciwko Niniwie, gdyż jej nieprawość doszła do Boga. Dlaczego on uciekł? Różne są spekulacje. Niektórzy spekulują w ten sposób, że mówią, że słyszał o ich okrucieństwie, o ich pogaństwie i nienawidził ich, bał się ich i ze strachu o swoje życie po prostu tam nie wyruszył. Ale sama Księga Jonasza odpowiada, dlaczego on się tam nie udał. 4:1-2. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał, to znaczy to, że Bóg się zmiłował nad Niniwitami. I modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. I tu mamy odpowiedź, dlaczego Jonasz uciekł przed Bogiem. Szereg komentarzy, różne wyjaśnienia podaje, ale Biblia jest najlepszym komentarzem sama dla siebie. On nie chciał, żeby Bóg okazał miłosierdzie poganom. I to złym poganom, jakimi byli Asyryjczycy, ale chodziło szczególnie o mieszkańców stolicy Asyrii, Niniwy. On wiedział, że Bóg warunkowo prawdopodobnie posyła go z tym posłaniem, z tą nauką ostrzegającą przed zgubą Niniwy. Domyślał się, że być może, kiedy Niniwici okażą skruchę, Bóg im przebaczy. A on tego nie chciał. Nie życzył miłosierdzia Bożego poganom. To jest pierwsza część tej księgi. Jest w ogóle w tej księdze 6 części równoległych. Przejdźmy do drugiej części. Jonasz i pogańscy żeglarze. 1:4-16. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak i zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Gdy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga, sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego, co spoczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. I dalej czytamy, lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Jonasz znalazł się na okręcie płynącym dokładnie w przeciwnym kierunku od tego, który Bóg mu wyznaczył, który mu nakazał. Lecz Bóg jest suwerenny, Bóg jest nad wszystkim, od Niego nie ma ucieczki. Słowo Boże mówi, że Bóg jest wszechobecny. W Psalmie 139 jest wyraźnie powiedziane, że nie ma przed Bogiem żadnej ucieczki. 7-10. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. Zatem przed Bogiem nie ma ucieczki. I Pan Bóg wzburzył straszną burzę, a tamte okręty to były takie łupiny, to nie były takie mocne okręty, jak teraz są. I groziło temu okrętowi rozbicie. Ci poganie, którzy płynęli razem z Jonaszem, wezwali także i go śpiącego. Widzimy, jaki to był prorok. Był takim nieczułym, zasnął sobie, nie czuwał. Myślał, żeby tylko zapomnieć o Bogu, o swojej misji. I wezwali go do modlitwy, do swojego Boga. Kiedy powiedział, jakiego Boga wyznaje, że jest to Bóg Stwórca, ujął go w biblijny sposób, naturę Boga. Nie tak jak poganie mieli takich różnych tam dziwnych bogów, to już się trochę przelęknij. Kiedy im powiedział, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza, to tym bardziej widzieli, że jest tutaj problem. Byli szlachetni, nie chcieli go wrzucić do morza, ciężko wiosłowali, ale kiedy już widzieli, że nic się nie da, modlili się do Boga Jahwe, bo w tekście hebrajskim tego fragmentu występuje imię Boże Jahwe. W Bibliach często jest to zamienione na słowo Pan. On się przyznał, że czci Jahwe, Boga niebios, to jest imię Boga przymierza z Izraelem. I oni zaczęli wzywać Boga Izraela. Niezwykła rzecz się stała. I prosili, żeby nie zginęli z powodu tego człowieka, żeby Bóg nie obarczał ich winą przelania krwi niewinnej, bo mówi, bo Ty, o Panie, mówią, czyli Ty, o Jahwe, czynisz, co chcesz. No i w końcu wrzucili Jonasza do morza. Morze rzeczywiście się uspokoiło. I ci mężczyźni bardzo się zlękli Boga prawdziwego, złożyli Mu ofiarę i uczynili śluby. Nie wiem, jak Wy to odbieracie, ale dla mnie jest to jakaś forma zwrotu tych pogan do Boga. Ja osobiście uważam, że oni się wręcz nawrócili do prawdziwego Boga. I jaka pierwsza lekcja wynika z tego fragmentu? Po pierwsze, że Bóg jest wszechobecny i wszechmogący, że nie ma przed Nim ucieczki, że jeżeli próbujemy uchylić się od naszych obowiązków wobec Boga, to nie ma takiego miejsca, gdzie moglibyśmy przed Nim uciec. Po drugie, Bóg może tak pokierować wydarzeniami, że i tak przyniesie to Jego cel. Widzimy, że już w Starym Testamencie Bogu nie zależało tylko na zbawieniu Izraela. Bóg chciał przez Izrael zbawić również narody pogańskie, dotrzeć do nich z przesłaniem Bożym. Powiedział, że lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Zobaczmy do Księgi Izajasza, 43 rozdział, werset 7. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i tych, których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Tak nazywa Izraela. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Oni mieli być świadkami wobec narodów pogańskich. No, świadkowie Jehowy zawłaszczyli sobie ten tekst, ale to chodziło o Izrael. Izrael miał być świadkiem Boga i świadczyć wobec innych narodów swoim życiem i swoim przesłaniem, że jest prawdziwy Bóg, święty Bóg. I do nich mieli się przyłączyć też inni ludzie i czcić prawdziwego Boga. Bóg zapowiadał przez proroka Izajasza, że zgromadzi także innych do Izraela, którzy będą czcili Boga. Prorok uchylał się od tego, ale Bóg i tak osiągnął swój cel. Zbawił tych ludzi, tam pogańskich żeglarzy, którzy płynęli tym statkiem. I tu kłania się to, co Pan Jezus powiedział kiedyś, że jeżeli uczniowie Jego nie będą zwiastowali Ewangelii, to te kamienie oto będą głosić. I rzeczywiście Bóg może w różny sposób głosić. Nawet przez takiego niechętnego sługę osiągnął swój skutek. To znaczy, że Bóg przemaga. Bóg siedzi na tronie. On jest Panem sytuacji. Nawet jak człowiek mu się sprzeniewierza, nie jest dobrym sługą, to mimo wszystko Bóg może osiągnąć swój cel. Nawet przez nieudolnych sług. Bo zobaczmy, co on tam powiedział. Tylko przyznał się, kim jest, co robi i czemu jest winny. A Bóg jednak tak pokierował sprawami i tą burzą i tym wszystkim, że nawrócili się poganie. I widzimy, że Bóg też wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I Jonasz tam był 3 dni i 3 noce. Dzisiaj wielu biblistów kwestionuje autentyczność tego, że ryba mogła połknąć Jonasza. Uważa to za taką bajkę, za taką przypowieść. Tymczasem Pan Jezus jest największym autorytetem w kwestii Starego Testamentu, większym od wszystkich biblistów świata. I powiedział w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 40 werset, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Jeśli opowieść o Jonaszu i wielkiej rybie byłaby bajką, to dziwne byłoby, żeby Chrystus, chcąc uwiarygodnić swoją misję i to, że umrze i potem zmartwychwstanie, powoływał się na coś tak niewiarygodnego. A jednak powoływał się na fakt. Poza tym w historii były przypadki, że niektórych marynarzy połknęły ryby i rzadkie, bo rzadkie, ale zdarzały się. Także mamy nawet dowody, można powiedzieć, takie namacalne. I teraz mamy trzecią część Księgi Jonasza, modlitwę Jonasza. 2 rozdział od 2 wersetu. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębiny krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę, z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jak oceniamy tę modlitwę? Piękna jest? Świadczy o wierze Jonasza? Prawda? Świadczy o wierze Jonasza i o wdzięczności. Dzisiaj mówiliśmy na początku o wdzięczności. I Jonasz jest tu wdzięczny za wybawienie. To są natchnione słowa. Bóg dał mu natchnione słowa, przez które on uwielbiał Boga prawdziwego za wielkie wybawienie. Nie będziemy tego w szczegółach komentować. W każdym razie widać, że to był oddany Bogu człowiek, mimo że był nieposłuszny i mimo że był chwilami uparty. I zobaczmy, co z tego dla nas wynika. My też możemy pięknie się modlić, możemy pięknie głosić Słowo Boże, piękne pieśni śpiewać, a mimo to być uparci, tak jak Jonasz. I nieposłuszni, tak jak Jonasz. Też tak może być. I zobaczmy, co się stało dalej. 3 rozdział to jest kolejna, 4 część. Druga część całej księgi się zaczyna od 3 rozdziału. Jakby to jest tak symetrycznie. Pierwsza część to jest właśnie to nieudane posłannictwo Jonasza, ucieczka przed tym posłannictwem, a druga to już pójście do tej Niniwy, do stolicy Asyrii, przypominam. I czytamy: słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Czy widzimy, jak dobry jest Bóg? On do nas też ponawia swoje apele przez swoje słowo. My nieraz schodzimy z drogi, nieraz Bóg coś do nas mówi, my tego nie stosujemy. Czasem wydaje się, że już coś porzuciliśmy, jakiś grzech, ale wracamy do Niego, bo coś nas do tego ciągnie. A Bóg znowu do nas mówi, żebyśmy to porzucili. Po prostu jest cierpliwym Bogiem. I czytamy: wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia. I wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosiennice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosiennice zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, który postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Widzimy, że Niniwa była bardzo dużym miastem na 3 dni drogi pieszej. Ja rozumiem to tak, że Jonasz zrobił, co było jego powinnością, ale tak poszedł po najmniejszej linii oporu. Po prostu w jeden dzień przeszedł to miasto, szedł i wołał tak, żeby wykonać, ale czy z całym sercem się do tego przyłożył, miałbym pewne wątpliwości. W każdym razie efekt był zaskakujący. Mimo, że Asyryjczycy w historii są znani jako okrutny naród, wyjątkowo okrutny, bo oni strasznie traktowali jeńców wojennych, obcinali im nosy, uszy, no tragicznie po prostu znęcali się. Mimo, że to byli tak twardzi, bezbożni ludzie, poganie tak na 100%, to w tym czasie akurat upokorzyli się, ogłosili post i oblekli się we włosiennice. Co to było? To były takie wory. I w tamtych czasach było to praktyką, że jeżeli ktoś pokutował przed Bogiem, to zakładał taki wór i w nim pokutował. Jeszcze rzucał często sobie na głowę proch ziemi, jak to się mówi, czyli piasek. I osoba najmniej prawdopodobna, jeśli chodzi o pokutowanie, to był król. A jednak sam król zszedł nawet stroną i także oblógł się we włosiennice i usiadł w popiele. I wydał rozkaz wraz z dostojnikami, żeby nie tylko ludzie, ale i zwierzęta nie pasły się, żeby nikt nic nie jadł, nikt nic nie pił i po prostu zawrócił ze swej złej drogi, żarliwie wołał do Boga. W nadziei, że może to przesłanie Jonasza jest warunkowe i że Bóg się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Także widzimy, że to było warunkowe proroctwo, że kiedy Bóg widział ich tą skruchę, że zawrócili ze swoich złych dróg, użalił się i nie sprowadził na nich nieszczęścia. Jak myślimy, czy Bóg z góry wiedział, że oni będą pokutować? Oczywiście, że wiedział. Tylko po prostu nie ujawnił tego Jonaszowi. I Jonasz, to kolejna część, to już jest 6, bo przeczytałem od razu 4 i 5. Pierw zobowiązanie ponowne do służby i później dalsza część Jonasz i pogańscy Niniwici. A teraz 6 część, 4 rozdział od 1 do 4. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana mówiąc: ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słuszne tak się gniewać? Zobaczmy, Jonasz, zamiast się cieszyć, że Niniwici pokutowali i nawrócili się, uznał to za osobistą porażkę. Był z tego niezadowolony. On by wolał, żeby ci ludzie wszyscy zginęli. Żeby Bóg ich wytracił. I wolałby umrzeć niż żyć. Czy widzimy, jaki jego duch był? Nie miłował w ogóle tych ludzi. Wiadomo, ich trudno było miłować. Ale skoro Bóg chciał ich zbawić, to dlaczego i ocalić od swojego gniewu, to dlaczego Jonasz miałby mieć inne usposobienie? Przypomina mi się podobieństwo Pana Jezusa o 2 dłużnikach. Gdzie jednemu darowano przeogromny dług, a wobec niego z kolei, to jest 18 rozdział Mateusza 21-35, a wobec niego jego współsługa miał malutki dług. I temu darowano pierwszemu ogromnemu dłużnikowi ogromny dług, a ten sam, któremu tak dużo darowano, nie chciał malutkiego długu darować swojemu współsłudze, go dusił, go wtrącił do więzienia. I Pan Jezus tam mówi, że tak samo Ojciec mój uczyni każdemu z was, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. A jak uczynił? Wrzucił do więzienia tego pierwszego dłużnika, ten król będący obrazem Boga. Także brak przebaczenia, brak takiej łaski jest niedobry. I trzeba powiedzieć, że to była słabość wielu Żydów. Za czasów Jezusa było takie powiedzenie wśród Żydów, że większa jest radość z jednego grzesznika, który zginie, niż czegokolwiek innego. Czyli oni cieszyli się, jeżeli jakiś poganin był wytracony. Mieli etniczne takie orientacje. Skupieni byli na sobie, na swoim narodzie, uważali się za wyróżnionych. To, co Pan Jezus potem w liście do Efezjan nazwał murem nieprzyjaźni. Samo prawo Boże nie było murem nieprzyjaźni, ale to, co Żydzi z niego zrobili, że czuli się wyłącznymi posiadaczami łaski Bożej i wyłącznymi spadkobiercami Boga i patrzyli z góry na pogan. I to był ten mur nieprzyjaźni. I on właśnie miał udział w tym murze nieprzyjaźni, ten Jonasz. I dalej czytamy, to już ostatnia część, epilog, lekcja Jonasza na temat współczucia od 5 wersetu. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że on dlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. I tutaj, zobaczmy, jest bardzo ciekawa historia. To Pan Bóg wyznacza krzew rycynowy, to Pan Bóg wyznacza robaka, który podgryza ten krzew, który dawał cień głowie Jonasza. Widzimy tutaj, że Jonasz jest strasznie zagniewany i gniewa się tak naprawdę na Boga i mówi, że słusznie jest zagniewany i to na śmierć. Mimo, że Bóg do niego przemawia, dostępuje tej łaski, to jednak jest dalej uparty. I ta księga nie ma happy endu. Nie mówi, że Jonasz wtedy przyznał, tak, Panie Boże, jednak masz rację, upokarzam się, rzeczywiście niedobrze postępowałem. Ona kończy się pytaniem Pana Boga. Bóg mówi, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. Czyli nie mają rozeznania w tym, co jest dobre, a co złe. Po prostu są tak w pogaństwie zanurzeni i nadto wiele bydła. Jonasz chciał, żeby zginęli. Czego się z tego tutaj uczymy? Widzimy, że mimo, że Jonasz jest przedstawicielem ludu Bożego, wybranego ludu Bożego, to jest bardziej oporny od tych Niniwitów. Bóg już go raz uczy upokorzenia się, bo powoduje, że jest w tym brzuchu ryby. I on jest niby wdzięczny, no naprawdę był wdzięczny. Dziękuję Bogu, piękną modlitwą, natchnioną modlitwą. Ale dalej zatwardza swoje serce. Mimo, że Bóg okazuje mu łaskę, on nie ma łaski dla innych w ogóle. I uważa, że jeszcze słusznie robi. On potrzebuje dalej łaski Bożej, żeby po prostu nabrać miłości, nabrać łaski dla innych. Tu widzimy, jest też zagrożenie i dla nas. My jako lud Boży Nowego Przymierza też mamy obowiązki wobec ludzi z zewnątrz. Jedno zadanie Kościoła to są dzieła miłosierdzia, żeby mieć współczucie dla ludzi w potrzebie materialnej, czy emocjonalnej, czy jakiejś innej, ale nie jest tu mowa o sprawach duchowych, czyli na przykład chrześcijanie, kiedy słyszałem brata Paula Mallarda, organizowali poradnictwo dla kobiet w niechcianej ciąży, żeby ustrzec ich od aborcji i pomóc im jako zbory tam, gdzie on działał, poradzić, zaopiekować się, wesprzeć materialnie, jakoś załatwić sprawy, żeby urodziło się jednak to dziecko, żeby nie doszło do nieszczęścia, a przy okazji zewangelizować, jeśli ta osoba będzie chciała. Wiele potrzeb jest wokół nas. jeździ do więzienia, tam też są ludzie potrzebujący z kolei Ewangelii i to potrzeba już duchowa jest. Wiele jest potrzeb i materialnych i duchowych w tym świecie i Kościół ma sprawować dzieła miłosierdzia i głosić też Ewangelię. Więc dzieła miłosierdzia są ważne zarówno wobec wierzących, jak i niewierzących. Podobnie dzieło ewangelizacji jest jeszcze ważniejsze, bo co z tego, że nakarmimy kogoś, zapełnimy mu brzuch, a on z tym pełnym brzuchem pójdzie do piekła. Ewangelizacja też jest bardzo ważna. Jakie mamy nastawienie? Są w Polsce zbory, gdzie czują się najświętszymi na świecie. Albo najświętszymi w Polsce. Wszystkich naokoło krytykują, wszystkich naokoło potępiają. Ale nic nie robią dla ewangelizacji. Nie wychodzą do ludzi ze Słowem Bożym. Nawet w najmniejszym stopniu. Czują się wyjątkowi, czują się najlepszymi z najlepszych, taką awangardą chrześcijaństwa. I są między nimi spory, są między nimi problemy, kiszą się we własnym sosie i przypominają taki produkt, który za długo jest w zamknięciu, takie ogórki, które za długo były i zaczęły po prostu już tam się psuć. I tak jest z Kościołem, że jeśli my będziemy tylko zamknięci sami w sobie, nie wyruszymy na zewnątrz, to jeszcze będzie diabeł mógł zahaczyć nas o naszą pychę i popadniemy w jakąś pychę wyznaniową, w jakieś sekciarskie usposobienie, że my to lepsi od innych. Wszyscy idą hurtem do piekła, że tam nikogo nie ma szczerego ani dobrego, tylko my najlepsi, najszczerszy w tym kraju, my to znamy prawdę i tamci to są ciemnota. Jeżeli będziemy mieli taką pychę wyznaniową, nie wyjdziemy do ludzi z Ewangelią, z miłością Chrystusową, to grozi nam podobne niebezpieczeństwo jak Jonaszowi. Powinniśmy być otwarci na potrzeby ludzkie, być pokorni. Doświadczyliśmy ogromnej łaski, więc powinniśmy być też łaskawi dla innych. To jest taka podstawowa zasada. Pan Jezus powiedział przez apostoła Jana w pierwszym liście taką bardzo ważną rzecz. 4:19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Ja sobie nie wyobrażam, jak człowiek naprawdę codziennie świadomy Bożej łaski, ogromnej łaski, jaką mu okazano, żeby nie był łaskawy dla innych. A niestety jest czasami w niektórych zborach, u niektórych chrześcijan, taka postawa mało łaskawa dla bliźniego. Dla bliźniego, który może nam się nie podobają jego wierzenia, jego może właściwie brak nawet wierzeń, czy jakieś zagubienie, jakaś forma pogaństwa. Prędzej taki człowiek jest skłonny, taki, który nie ma łaski, komuś wytknąć błędy, niż mu głosić w duchu pokoju Ewangelię. Więc weźmy sobie do serca przykład Jonasza i bądźmy łaskawi dla innych. Jemu Bóg okazał łaskę, on ciągle był uparty. I pamiętajmy, żeby nie być upartymi, pełnić to, co Bóg nam każe. Czasami zdarza się też sytuacja, że mamy przekonanie, że powinniśmy coś zrobić, przekonanie od Boga, a robimy wbrew temu. I potem nieraz wyrzucamy sobie, nawet miesiącami, a nawet latami, że mieliśmy jakieś przekonanie od Boga, żeby coś zrobić i tego nie zrobiliśmy. Dlatego bądźmy posłuszni Bogu i bądźmy też łaskawi dla ludzi z zewnątrz. Pamiętajmy, jak wielką łaskę nam okazano w Jezusie Chrystusie, jak wielkie miłosierdzie i miejmy współczucie, łaskę dla innych. Może inni też jeszcze nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a co lewe. Może nie są świadomi. Jeśli mamy większą świadomość, to Pan Jezus mówi, komu wiele dano, od tego wiele żądać się będzie. I mówi, że sługa, który znał wolę swego Pana, a jej nie wypełnił, otrzyma wiele razów. A ten sługa, który nie znał woli swego Pana i jej nie wypełnił, otrzyma niewiele razów. Im więcej wiemy, tym większa nasza odpowiedzialność. Powierzono nam skarb Ewangelii. Nie każdy z nas jest ewangelistą, ale każdy z nas, jeżeli spotka jakiegoś znajomego, którego dawno nie widział i który coś słyszał albo nie słyszał, że coś się w naszym życiu zmieniło, stać nas chociażby na to, żeby prosto powiedzieć, wiesz co, u mnie coś ciekawego się stało. Ja poznałem Pana Jezusa tak osobiście i przez Niego poznałem Boga Ojca i zagościł pokój w moim sercu i wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Chociaż krótko, parę zdań, nie musi to być duże świadectwo, by chociaż prosto powiedzieć o tym, co się stało w naszym życiu. Na to nas chyba stać. Ostatnio złapałem się na tym, że nagle spotykałem niektórych dawnych znajomych I nie byłem przygotowany, żeby coś im konkretnego powiedzieć, bo często to były bardzo krótkie spotkania. I chciałbym też na moim błędzie wyczulić nas, żebyśmy zawsze byli przygotowani do dania chociaż krótkiego świadectwa, chociaż 2-3 zdania powiedzieć, że poznałem Pana Jezusa tak osobiście, że przez Niego poznałem Boga Ojca, że mam więź z Bogiem, że to zmieniło moje życie rodzinne czy osobiste. Chociaż krótko coś powiedzieć. Nie bądźmy jak Jonasz i bądźmy gotowi do dania świadectwa, ale pamiętajmy, że dzisiaj słów jest wiele, bardzo ważny jest też nasz przykład. Jonasz nie był przykładem, ani dla nas nie jest, dla nikogo nie jest przykładem. Ważny jest przykład i ważne, żeby była w nas ta miłość. Miłość do zagubionego świata, bo świat coraz bardziej błądzi i musimy mieć miłość. Nie osądzać głównie, ale mieć miłość. Kiedy ludzie zobaczą miłość, że jesteśmy gotowi ich wysłuchać, wyciągnąć do nich pomocną dłoń, mogą też chętniej przyjąć od nas Ewangelię. Niech Bóg nauczy nas lekcji proroka Jonasza, a jak nie wiemy, czy on ostatecznie był zbawiony, czy nie, miejmy nadzieję, że tak. Może kiedyś go w niebie spotkamy i będziemy razem z nim uwielbiać łaskawego Boga. Amen.